Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 15 stycznia. Dziś wspomnienie świętego Pawła, pierwszego pustelnika, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Polska. W miniony czwartek, tuż po godzinie 6 rano, w Bielsku-Białej doszło do niepokojącego zdarzenia. Do domu radcy prawnej pani Katarzyny Tarnawy-Gwóźdź wkroczyli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pani mecenas w czasie tzw. pandemii zasłynęła z jednoznacznego sprzeciwu wobec nielegalnych obostrzeń i udzielania pomocy poszkodowanym przez politykę rządu. W trakcie swojej czwartkowej interwencji funkcjonariusze ABW skonfiskowali telefony komórkowe, laptop oraz nośniki z prywatnymi danymi pani Katarzyny. Co interesujące, dokładnie o tej samej porze i w ten sam sposób funkcjonariusze potraktowali doktora Piotra Witczaka, również zaangażowanego w odkłamywanie mainstreamowej narracji o jedynej chorobie w historii człowieka. Trzecią osobą, której ABW złożyła tak przesympatyczną wizytę, jest redaktor portalu rebel24.pl, który publikował komentarze zarówno pani mecenas Tarnawy-Gwóźdź, jak i pana doktora Witczaka. O sprawie poinformowali w mediach społecznościowych bielski poseł Konfederacji pan Bronisław Foltyn oraz sami poszkodowani. Nie wiadomo, jaki cel miały służby w porannym wtargnięciu do osób, które sprzeciwiały się globalistycznej polityce ówczesnego rządu, ale wydaje się, że celem działań było po prostu ich zastraszenie. Francja. W poniedziałek 8 stycznia z powodu coraz niższego poparcia społecznego dymisję na ręce prezydenta Macrona złożyła dotychczasowa premier Francji pani Elisabeth Borne. Zgodnie z przewidywaniami komentatorów, następnego dnia, 9 stycznia, nowym premierem Francji został dotychczasowy minister edukacji pan Gabriel Attal. Nowy premier najstarszej córy kościoła, 34-letni polityk pochodzenia francusko-turecko-żydowskiego, jest również zadeklarowanym homoseksualistą. Jak na wschodzącą gwiazdę francuskiej demokracji przystało, ministrem spraw zagranicznych w swoim rządzie mianował swojego wieloletniego partnera, pana Stefana Szyżurna. Francuscy komentatorzy wskazują, że światopogląd pana Attala jest szansą na zbliżenie obozu Emmanuela Macrona do prawicowych wyborców. W przeciwieństwie do lewicowej pani Borne, nowy premier jest bowiem nieco bardziej sceptyczny wobec muzułmańskich imigrantów. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Pawła, pierwszego pustelnika. Urodził się on w dawnej stolicy Egiptu, Tebach, w roku 228. Najprawdopodobniej pochodził z zamożnej chrześcijańskiej rodziny. Odebrał staranne wychowanie i biegle władał Greką. W roku 250 cesarz Decius rozpoczął prześladowania chrześcijan. Gdy Paweł dowiedział się, że jego szwagier poganin planował wydać go żołnierzom rzymskim, porzucił swój majątek i zamieszkał w jaskini jako pustelnik. Choć prześladowania wkrótce się skończyły, Paweł nie porzucił swojego nowego życia. Przez około 90 lat żył skromnie, poszcząc i modląc się. Paweł pustelnik zmarł w wieku 113 lat, oddając ducha na rękach innego znanego pustelnika, świętego Antoniego Wielkiego. Gdy ten nie był w stanie pochować świętego eremity, natychmiast zjawiły się dwa lwy i wykopały grób. Święty Paweł Steb jest głównym patronem zakonu Paulinów, a także piekarzy i tkaczy dywanów. Wielka Brytania. Jak donosi brytyjski liberalny dziennik The Independent, brytyjski instytut filmowy po raz kolejny postanowił uchronić współczesnych widzów przed bardzo niebezpiecznymi treściami. Instytut nakazał wyświetlać specjalne ostrzeżenie przed emisją niektórych filmów o Jamesie Bondzie. Mowa przede wszystkim o filmach Goldfinger i Żyje się tylko dwa razy, a powodem są treści, które mogą być obraźliwe dla współczesnych odbiorców. Chodzi o niezgodne z dzisiejszą poprawnością polityczną stereotypy rasowe. Cóż tak groźnego kryje się pod tym określeniem? Uwaga! Główny bohater tych filmów miał udawać Azjatę. Brytyjski Instytut Filmowy komunikuje także wszystkim widzom, że w żadnym wymiarze nie popiera zawartych w filmach poglądów. Teraz łatwo im mówić, a co ze mną? i ze wszystkimi innymi widzami, którzy obejrzeli jakikolwiek stary film o Jamesie Bondzie? Jaka część naszych życiowych niepowodzeń wzięła się z tego, że bezwiednie obejrzeliśmy scenę, w której James Bond udaje Azjatę? Na miejscu byłyby chociaż jakieś przeprosiny ze strony Brytyjskiego Instytutu Filmowego. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Zdecydowana większość znanych nam świętych osiągała doskonałość chrześcijańską, wzorując się na żywotach innych świętych. Opowiadanie dzieciom i młodzieży żywotów świętych było praktykowane od samych początków chrześcijaństwa. Wydawnictwo Andegavenum wydało właśnie życiorysy trzech świętych, przedstawione w sposób przystępny dla dzieci i młodzieży w kultowej francuskiej serii pod tytułem Ilustrowane opowieści o świętych. Pierwszy, polecany przez nas komiks, opowiada o świętym Bernardzie z Clairvaux, niepozornym mnichu, którego rady szukali władcy i papieże ówczesnej Europy, organizatorze krucjat i współzałożycielu Zgromadzenia Cystersów. Święty Bernard z Clairvaux pobudza ducha rycerskości i naucza, jak w swoim życiu realizować cnoty chrześcijańskie. Drugi komiks opowiada o Teresie Martin, która w wieku 15 lat wstąpiła do Karmelu w Lisieux. Czytając ten komiks, dzieci dowiedzą się, w jaki sposób dziewczyna tak szybko wspięła się na szczyty świętości, dlaczego cieszy się taką popularnością oraz na czym polega jej ideał małej drogi, kroczenia z ufną miłością do Pana Boga. Trzeci komiks poświęcony został świętemu Janowi Bosco, który całe swoje kapłańskie życie poświęcił duszpasterstwu dzieci i młodzieży w Turynie. Skąd wzięła się jego niesamowita popularność już za życia, a jeszcze bardziej po śmierci? Swoim życiem pokazuje, jak realizować ideał świętości poprzez służbę bliźnim. Święty Bernard z Clairvaux, niezłomny herold chrześcijaństwa. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Święty Jan Bosco, przyjaciel młodzieży. Linki do tych trzech pięknie opracowanych komiksów znajdziesz, mój drogi słuchaczu, w opisie tego odcinka. Na kod SPRAWKI przysługuje Ci 15% zniżka na cały asortyment sklepu. Komiksy te mogą być dobrym drogowskazem rozwoju doskonałości chrześcijańskiej dla dzieci i młodzieży, ale też dla dorosłych. Grecja. W poniedziałek 8 stycznia podczas konferencji prasowej premier Grecji z ramienia teoretycznie centroprawicowej Nowej Demokracji, pan Kyriakos Mitsotakis, wygłosił komunikat w kwestii nowego prawa azylowego. Na mocy nowej ustawy przyjętej przez grecki parlament w grudniu ubiegłego roku, niekarani imigranci znacznie łatwiej uzyskają pozwolenie na pobyt i pracę w Grecji. Pan Mitsotakis powiedział: nie bójmy się terminu integracja. Jesteśmy otwartym społeczeństwem, które w przeszłości wykazało chęć przyjęcia tych, którzy chcą zintegrować się z greckim społeczeństwem. Grecja, która od wielu lat mierzy się z niedoborem pracowników, głównie w rolnictwie i budownictwie, ale także w turystyce, planuje zastąpić rodowitych Greków imigrantami, przede wszystkim z Albanii, Gruzji i Pakistanu. Portugalia. W minioną środę Konferencja Episkopatu Portugalii opublikowała komunikat w sprawie wydanego w grudniu w Watykanie dokumentu Fiducia Supplicans, zezwalającego na błogosławienie tzw. par jednopłciowych. Portugalscy biskupi, w odróżnieniu od wielu hierarchów, którzy stanęli po stronie katolickiego nauczania, nie sprzeciwili się nowemu prawu, a w swojej deklaracji zakomunikowali pełną jedność z papieżem Franciszkiem także i w tej sprawie. W komunikacie czytamy: uznajemy za konieczne przyjmowanie w Kościele wszystkich oraz deklarujemy pełną jedność portugalskich biskupów z Ojcem Świętym. Episkopat potwierdził także, że nie zamierza utrudniać portugalskim księżom błogosławienia par pozostających w nieregularnej sytuacji. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Punkt 12. O grzechu pierworodnym, czyli o zranieniu natury ludzkiej. Czy ta pożądliwość znajdowała się w człowieku od początku, w jego stanie pierwotnym, w którym stworzył go Bóg? Nie, ta pożądliwość nie znajdowała się w człowieku od początku, w jego stanie pierwotnym, w którym stworzył go Bóg. Czemu zatem człowiek jej teraz doświadcza? Człowiek teraz jej doświadcza, gdyż jest on w stanie upadku. Co należy rozumieć przez to, że człowiek jest w stanie upadku? Należy rozumieć to, że ten stan upadku jest wynikiem pierwszego grzechu pierwszego człowieka i jest konsekwencją jego pierwszego grzechu. Dlaczego ten stan, który jest wynikiem pierwszego grzechu pierwszego człowieka i konsekwencją jego pierwszego grzechu, jest obecnie udziałem każdego z nas? Ten stan jest obecnie udziałem każdego z nas, gdyż wszyscy otrzymaliśmy od pierwszego człowieka właściwą człowiekowi naturę. Jeśli by pierwszy człowiek nie zgrzeszył, to czy mieliśmy otrzymać od niego naturę zupełnie innego rodzaju? Tak, jeśli by pierwszy człowiek nie zgrzeszył, to mieliśmy otrzymać od niego naturę zupełnie innego rodzaju, czyli w stanie pierwotnej sprawiedliwości i całkowitego panowania nad sobą. Czy stan, w którym otrzymujemy obecnie od pierwszego człowieka naszą naturę, jest stanem grzechu? Tak, stan, w którym otrzymujemy obecnie od pierwszego człowieka naszą naturę, jest stanem grzechu. Dlaczego ta natura, którą obecnie otrzymujemy od pierwszego człowieka, jest w stanie grzechu? Dlatego, iż otrzymujemy ją od niego taką, jaką jest, z powodu i na skutek jego grzechu. W jaki sposób należy nazywać ten stan grzechu w odniesieniu do natury, którą otrzymujemy od pierwszego człowieka na skutek jego grzechu? Stan ten nazywamy grzechem pierworodnym. Czy zatem z tego powodu, iż otrzymujemy od grzesznego Adama naszą naturę w stanie grzechu pierworodnego, ten grzech pierworodny jest przekazywany każdemu z nas? Tak, z tego powodu, iż otrzymujemy od grzesznego Adama naszą naturę w stanie grzechu pierworodnego, ten grzech pierworodny jest przekazywany każdemu z nas. Co niesie ze sobą ten stan grzechu dotykający natury ludzkiej każdego z nas, który nazywamy grzechem pierworodnym? Niesie on ze sobą brak tych wszystkich darmowych darów nadprzyrodzonych, które Bóg włączył do naszej natury w osobie pierwszego człowieka i naszego wspólnego Ojca. Jakie były te dary nadprzyrodzone i darmowe, których brak powoduje w nas stan grzechu, to jest grzech pierworodny? Tymi darami nadprzyrodzonymi i darmowymi była przede wszystkim łaska uświęcająca wraz ze wszystkimi wlanymi cnotami nadprzyrodzonymi oraz darami Ducha Świętego, a następnie przywilej kontroli nad sobą, który był złączony z tymi darami nadprzyrodzonymi. Co zawierał ten przywilej kontroli nad sobą samym, złączony z naszą naturą? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Stany Zjednoczone. Były dyrektor wykonawczy Activision Blizzard, amerykańskiej firmy produkującej gry komputerowe, pan James Reid Venable, postanowił swojego byłego pracodawcę pozwać. Oskarża firmę o to, że podczas jednego ze spotkań z zarządem padły słowa, że problemem firmy jest to, że pracuje w niej zbyt wielu starych, białych mężczyzn. Niedługo po rozmowie z firmy odeszło dwóch białych dyrektorów. Jeden z nich polecił pana Venable na swojego następcę, ale stanowisko otrzymał pracownik innej rasy, a po jakimś czasie pana Venable zwolniono z pracy. Były dyrektor twierdzi, że to właśnie dyskryminacja białych mężczyzn około 50 była jedynym powodem jego zwolnienia i dlatego zamierza walczyć o odszkodowanie od firmy. Activision Blizzard w wydanym oświadczeniu odpiera zarzuty i twierdzi, że rekrutuje najbardziej wykwalifikowane osoby bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, narodowość, religię, ciążę, orientację seksualną, tożsamość płciową lub inne chronione cechy. Jak było w tej sprawie, możemy jedynie podejrzewać, natomiast jest coraz więcej sygnałów o dyskryminacji białych mężczyzn w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio też coraz częściej pojawia się teoria, skąd to się bierze. Od teorii tej mi przechodzą ciarki po plecach. Chodzi o stworzenie w Stanach Zjednoczonych jak największej liczby bodźców, by biali mężczyźni współżyli i mieli dzieci z kobietami wszystkich innych ras oprócz białej, a białe kobiety współżyły i miały dzieci z przedstawicielami wszystkich innych ras oprócz białej. Ponieważ przez panów globalistów rasa biała postrzegana jest jako najtrudniejsza do kontroli. Polska. W Święto Trzech Króli przejęta przez lewicę Telewizja Polska zaprosiła do pytania na śniadanie dwie pary homoseksualne. Jak zapowiedziano na facebookowym profilu programu, podwójne zaręczyny u Karoliny i Agnieszki, wymarzony ślub Kuby i Dawida. Za chwilę w pytaniu na śniadanie porozmawiamy o tym, jaka jest recepta na długoletni i szczęśliwy związek. Zaproszeni do programu homoseksualiści, panowie Jakub i Dawid, napisali na swoim profilu na platformie X, załączając nagranie z programu. Historia dzieje się na naszych oczach. Wreszcie nikt nie straci pracy za pokazanie tęczy na ekranie TVP. Podczas programu jeden z mężczyzn wyciągnął bowiem tęczową flagę i powiedział: chcieliśmy tutaj sobie pomachać trochę tą tęczową flagą i ogłosić, że 6 stycznia skończyła się homofobia w pytaniu na śniadanie i bardzo się z tego powodu cieszymy. Mój komentarz do tej sprawy jest taki. Ideologia LGBTQ i inne literki jest jedną z potężniejszych ideologii. Nigdy nie wiadomo, czy osoby takie jak pan Jakub i pan Dawid wiedzą, w co jest ta gra, czy są tylko naiwnymi w tej grze pionkami. Niedobrze jest, gdy media są przejęte przez lewicę. Tylko w takich mediach dwóch panów gejów może machać tęczową flagą i mówić, że skończyła się homofobia. W normalnych mediach ktoś zapytałby ich, czym jest homofobia. Co ma flaga tęczowa do homoseksualizmu? Co oznaczają pozostałe literki? Co oznacza w tym znanym skrócie plus? Czy literka B w tym skrócie nie oznacza, że są tylko dwie płcie? I tak dalej, i tak dalej. Najpotężniejsze ideologie to są te, w których jest najwięcej sprzeczności. Ciekawe, jak panowie Jakub i Dawid zareagowaliby, gdybym powiedział im, że tak naprawdę są wyznawcami satanizmu. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Większość współczesnych ludzi mówi, że ich czas bardzo pędzi. Gdy pytam kogoś, jak myślisz, dlaczego tak się dzieje, zwykle odpowiada on, że ma to związek z tempem życia, z natłokiem spraw do załatwienia i natłokiem zdarzeń na świecie. Być może ty, mój drogi słuchaczu, udzieliłbyś innej odpowiedzi. Jeżeli masz chęć, napisz w komentarzu jakiej. Dziś chcę podzielić się z tobą pewną swoją tezą, obserwacją, której przez lata dokonywałem u siebie i u innych ludzi. Tłumaczy ona postrzegane przez nas tempo upływania czasu inaczej niż tak zwanym tempem życia. Moja teza jest taka i jak zawsze jestem otwarty na najlepiej konstruktywną krytykę. Nasze życie, życie ludzi wydaje się im pędzić, ponieważ oduczyli się oni przeżywać dyskomfort. Lub też ich tego świadomie oduczono, a oni się na to nabrali. W tym momencie na wszelki wypadek zaznaczę, że wszystko co powiem, warto odnosić do sytuacji względnego dobrostanu psychicznego. Gdy człowiek znajduje się w stanie depresji klinicznej lub jakiegokolwiek innego przypadku zaburzenia czy choroby psychicznej, oczywiście zawarte tu słowa być może nie powinny zbytnio inspirować, a na pewno nie zastępować pomoc specjalistów. A zatem, co oznacza, że oduczyliśmy się przeżywać dyskomfort? Oto nauczono człowieka, choć bardziej by tu pasowało, wytresowano, że z każdego nieprzyjemnego stanu należy od razu uciekać i dano mu ku temu bardzo szeroką gamę narzędzi. Jakże trudno jest dziś spotkać kogoś, kto mówi, boli mnie dziś życie, a ty patrzysz na niego i nie widzisz, żeby od razu panicznie szukał uśmierzenia tego bólu. Powtarzam, nie chodzi o sprawy bardzo poważne, chodzi o normalną codzienność. Nuda. Kto dziś umie się nudzić? Nie znam takiej osoby. Niepokój. Kto umie na niepokój reagować, uwaga, ze spokojem? Nie jest to wbrew pozorom teza zupełnie absurdalna, ponieważ przeciwieństwem niepokoju jest pokój, a nie spokój. Więc na niepokój można zareagować spokojem. Zresztą weźmy każde nieprzyjemne uczucie i zastanówmy się, jak długo umiemy w nim wytrzymać. A może sama taka myśl wydaje się absurdalna? Po co wytrzymywać w nieprzyjemnym stanie, skoro można od razu sięgnąć po alkohol, włączyć sobie jakąś gierkę albo serial, wziąć coś przeciwbólowego, najeść się słodyczy, wziąć coś na uspokojenie itd., itd. Ewentualnie wszystko wymienione naraz. Powiedziałem, że nie znam osób, które od razu nie uśmierzają swojego bólu, ale w sumie jest to nieprawda. Znam, ale są to osoby po przejściach, odwykach. Osoby, które już wiedzą, że im zwyczajnie nie wolno oszukiwać swojego systemu. Bardzo powszechna nieumiejętność przebywania w jakimkolwiek dyskomforcie psychicznym powoduje szereg złych skutków. Po pierwsze, trudności duchowe. Nie jest łatwo poznawać Pana Boga, mając zawsze pełen brzuch jedzenia i picia, tabletek przeciwbólowych, czy też sięgając po jakikolwiek ekran po 2 minutach nudy. Po drugie, oprócz możliwych problemów w postępach duchowych, taka skłonność, żeby błyskawicznie uciekać z każdego dyskomfortu, powoduje ogromny spadek twórczości, bowiem wszystko, co człowiek kiedykolwiek wymyślił lub stworzył w całej historii, według mnie, musiało w pewien sposób brać się z jakiejś mieszanki cierpienia, nudy czy braku. Jako ćwiczenie umysłowe, porównajmy sobie sztukę średniowiecza i współczesną. No tak, Dawid, ale oni mieli dużo więcej czasu. Na pewno? Myślałem, że medycyna znacznie wydłużyła życie człowieka i że to my mamy więcej czasu. Gdzie są więc nasze kaplice sykstyńskie? Po trzecie, ucieczka od każdego nieprzyjemnego stanu jest w pewnym sensie ucieczką od samego siebie, ale to już jest zagadnienie wymagające ewentualnie osobnej rozprawki. Czwartym skutkiem jest ewidentnie spadek mądrości. Ciągłe uśmierzacze bólu egzystencjalnego oraz zapełniacze nudy powodują, że ludzie są raczej coraz mniej mądrzy. To również pewnie wymagałoby osobnej rozprawki. Wreszcie po piąte i pewnie nie ostatnie, błyskawiczne uciekanie z każdej niewygody powoduje, jak wskazuje samo słowo błyskawiczne, właśnie na tempo upływania czasu. Odłóż na chwilę wszystko, co w Twoim życiu na przykład uśmierza nudę i zobacz wtedy, czy rzeczywiście Twój czas tak pędzi. Przy czym uwaga, i powtarzam to po raz trzeci, widocznie mnie to jakoś niepokoi, bardzo duża część ludzi ma już dzisiaj tak bardzo rozkręcone uzależnienie od dopaminy, od błyskawicznej ucieczki z każdej chwili ciszy, że próba zmiany zachowań najlepiej, żeby była wykonywana bardzo rozsądnie, być może pod okiem na przykład kierownika duchowego, może kogoś bliskiego, może jakiegoś specjalisty. Trzeba być rozsądnym. Ja osobom, których nie znam, nie mogę niczego wprost doradzić. Natomiast stawiam taką tezę, że nasz czas pędzi, bo nie lubimy, gdy nie pędzi. I mamy narzędzia, by zawsze już pędził. Jestem niezwykle ciekaw, co myślisz, mój drogi słuchaczu, o tym, co dzisiaj powiedziałem. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Pan algorytm lubi, gdy komentarze mają co najmniej 5 wyrazów. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Pawle Pustelniku, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.